o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
W kolejnych poradach prozdrowotnych wita Państwa Elżbieta Dębska i przedstawiam już mojego gościa, pani doktor Joanna Matysiak, lekarz pediatra, alergolog. Witam pani doktor serdecznie.
Witam serdecznie.
Proszę Państwa, zbliża się taki sezon, że mogą być ukąszenia komary, tutaj mamy pszczoły, osy, no i bardzo boimy się kleszczy. I w tym temacie będziemy rozmawiać. Pani doktor, no to zacznijmy od komarów, bo te odczyny po ukąszeniu komarów mogą występować u każdego, u jednych są mniejsze, większe. Pani doktor jest alergologiem, na pewno u ludzi obarczonych schorzeniami alergologicznymi na pewno one są bardziej intensywne.
Wszystkie jak najbardziej mogą powodować reakcje uczuleniowe. Możemy się uczulić po prostu na jad owada, na jego ślinę i te odczyny wtedy występują oczywiście bardziej nasilone. W przypadku komarów, oczywiście osoba, która jest uczulona na jad komara, będzie przede wszystkim miała nasilone odczyny miejscowe. Po ukąszeniu wówczas miejsce nie będzie tylko niewielkim obszarem, gdzie u osoby bez alergii jest to zazwyczaj tylko niewielka grudka rumieniowa lub wręcz śladowy jakiś tam znak, że to ukąszenie było. Tak u osób uczulonych te odczyny są kilkunastocentymetrowe, z nasilonym obrzękiem, z nasilonym rumieniem, swędzące, bolące, piekące. Zdecydowanie częściej te odczyny występują u dzieci niż u dorosłych. Wraz z wiekiem po prostu organizm nabywa tolerancję na jad komarów i zazwyczaj właśnie wraz z wiekiem te odczyny, nawet jeżeli w dzieciństwie były bardzo nasilone, później już nie są problemem. Podobnie zresztą w przebiegu nawet samego sezonu tutaj lotu owadów obserwujemy dużą zmienność. Najsilniejsze odczyny zazwyczaj są właśnie wiosną czy na początku lata, a jak już nasz organizm kilka razy będzie ukąszony, to każda kolejna reakcja zazwyczaj powinna być nieco mniejsza, bo właśnie nasz układ immunologiczny właśnie nabywa tej naturalnej tolerancji. W przypadku komarów tutaj na szczęście nie boimy się o odczyny ogólnoustrojowe. To wręcz jakieś przypadki kazuistyczne na świecie wskazywały, że po ukąszeniach owadów mogą występować objawy ogólne u pacjenta. Natomiast zdecydowanie tutaj do czynienia mamy przede wszystkim z odczynami miejscowymi. Natomiast reakcji ogólnych i z punktu widzenia alergologicznego najbardziej boimy się owadów błonkoskrzydłych, czyli wymienionych tu przez panią przed chwilką osy, pszczoły, oczywiście jeszcze do tego szerszeń, czmiel należy wymienić. Te cztery owady tutaj dominują w Polsce, tak? Bo w Europie, na świecie mamy jeszcze kolejne gatunki tutaj zagrażające tym odczynom właśnie anafilaktycznym, czyli ogólnoustrojowym, alergicznym, a w Polsce przede wszystkim te cztery grupy owadów błonkoskrzydłych nam zagrażają.
I to mogą być burzliwe reakcje.
Tak, tutaj w przypadku uczulenia właśnie na osę, pszczołę, tak właśnie, czy szerszenia, trzmiela, reakcje nie muszą się ograniczyć właśnie do odczynów miejscowych, tak jak w przypadku komara, ale mogą wystąpić objawy z różnych układów. Czego się obawiamy? Oczywiście najbardziej wstrząsu anafilaktycznego, który może się zakończyć zgonem, a reakcja wtedy po ukąszeniu jest natychmiastowa, czyli to jest w ciągu kilkunastu minut od ukąszenia. Przebieg może być bardzo gwałtowny, wystąpić w ciągu, tak jak mówię, bardzo krótkiego czasu i czasami tej pomocy po prostu gdzieś może zabraknąć ze strony innych osób, dlatego zdarzają się nawet te przypadki właśnie tragicznie się kończące. Co może wystąpić po ukąszeniu przez osę, pszczołę? Normalnie u każdego człowieka bez alergii występuje tak zwana normalna reakcja miejscowa. Czyli jad, osy, pszczoły są też na tyle toksyczne i zawierają różne enzymy, aminy biogenne, które powodują, że każdy z nas ten ból odczuje. Jest miejsce zaczerwienione, lekko obrzęknięte. Reakcja bólowa jest zdecydowanie silniejsza niż w przypadku na przykład ukąszenia komara. Także taka normalna reakcja miejscowa może wystąpić u każdego bez uczulenia. Natomiast jeżeli już ktoś ma alergię na jad pszczeli czy na jad osy, wtedy może po pierwsze wystąpić nasilona reakcja miejscowa, czyli obrzęk, zaczerwienienie tutaj będą zdecydowanie większe, będą zajmowały obszar zazwyczaj powyżej 10 cm i będą się utrzymywały dłużej. Co to oznacza? Po urządleniu przez owada u osoby, która nie jest alergikiem, te odczyny miejscowe trwają i tak nie kilka minut, ale to jest zazwyczaj kilka godzin. Ten ból się utrzymuje, zaczerwienienie, obrzęk. Natomiast u osoby uczulonej już na jad zdecydowanie ta reakcja się przedłuża. Nie tyle jest większa, co trwa dłużej, to jest powyżej 24 godziny. Wtedy mówimy o takim właśnie nasilonym odczynie miejscowym. Natomiast mogą wystąpić, tak jak już wspomniałam, przeróżne objawy ogólnoustrojowe, czyli poza miejscem ukąszenia pojawia się na przykład pokrzywka na części czy na całym ciele, silnie swędząca pokrzywka. Może to być wiastujący najpierw tylko świąd właśnie całego ciała czy jakiejś okolicy ciała. Może być to obrzęk naczyniorówkowy. Jeżeli jest to obrzęk naczyniorówkowy, który dotyczy okolicy górnych dróg oddechowych, języka, gardła, podniebienia, okolicy już krtani, to jest to również już sytuacja zagrażająca życiu. Tu jeszcze należy wspomnieć właśnie, że jeżeli osa czy pszczoła urządlą nas właśnie w okolice górnych dróg oddechowych i nawet jeżeli to właśnie będzie ta nasilona reakcja miejscowa bez innych objawów, to i tak może wystąpić zagrożenie życia, bo jak wystąpi duży obrzęk w obrębie gardła czy szyi, to już mamy problem z
oddychaniem.
Tak, więc nawet te nasilone odczyny miejscowe mogą już być tutaj zagrażające życiu. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie chronić przede wszystkim się przed urządleniami właśnie w tej okolicy. Co może jeszcze wystąpić? Tak?
Chciałam zapytać, jak wobec tego osoby, przede wszystkim te osoby alergiczne, powinny być przygotowane do zwalczania odczynu miejscowego i ewentualnie do tego niebezpieczeństwa odczynów ogólnych?
W przypadku każdego ukąszenia, co powinniśmy zrobić? Jeżeli jest to pszczoła, osa, no to pierwsza sprawa, musimy zweryfikować właśnie, jaki był to owad na podstawie obecności żądła. Pamiętajmy, że pszczoła zostawia w skórze żądło. I ona żądli jeden raz w życiu, zostawia żądło, wraz z żądłem zostawia woreczek jadowy. W związku z tym natychmiast usunięcie żądła po użądleniu zabezpiecza nas przed przedostawaniem się dalszych porcji jadu do organizmu, ponieważ woreczek jadowy automatycznie dzięki zwojom nerwowym kurczy się, wstrzykuje nam jad przez kolejne 30 sekund, więc całkiem mamy sporo czasu, żeby to żądło usunąć. Tutaj przede wszystkim wrażliwiam, jak usuwać żądło. Nigdy go nie brać między palce, tak że właśnie naciśniemy je i wyciśniemy ten jad do swojego organizmu, tylko strzepujemy, tak? Strzepujemy z powierzchni skóry, tak żeby nie ujmować właśnie dwoma palcami, ale strzepnąć to żądło, żeby dalej jad się nie dostawał. Natomiast w przypadku osy czy szerszenia nie mamy żądła, ponieważ to są te owady osowate, nie pozostawiają żądła, żądlą wielokrotnie w ciągu swojego życia. Dawka jadu w przypadku osy oczywiście jest dużo mniejsza. W przypadku szerszenia tego owada zwłaszcza się boimy, ponieważ jest duży. Rzeczywiście porcja jadu, którą zostawia przy urządleniu, jest największa, ale akurat szerszeń jest zdecydowanie łagodniejszy od osy czy pszczoły, czyli żądli rzadko. On żądli, kiedy faktycznie gdzieś tam nadepniemy go, czy będziemy gdzieś naruszali jego gniazdo, będziemy próbowali usunąć gdzieś gniazdo szerszeni, to na pewno we własnej obronie zacznie żądlić. Natomiast tak samoistnie zdecydowanie rzadziej. Najbardziej agresywna z tych owadów jest pszczoła, na drugim miejscu osa. Potem dopiero szerszeń, właśnie trzmiel. Co powinniśmy zrobić teraz już bezpośrednio? Czyli usunęliśmy żądło, jeżeli ono było. Co dalej? Najważniejsza, najprostsza sprawa, przyłożyć zimny opatrunek. Zimny opatrunek, czyli kostka lodu zawinięta w chusteczkę lub cokolwiek mamy pod ręką zimnego. Dlaczego? Ponieważ wtedy jad nie rozprzestrzenia nam się przez naczynia krwionośne do dalszych części organizmu, bo wywołujemy naturalny ten miejscowy skurcz naczyń w wyniku ochłodzenia ich. Także to jest pierwsza taka nasza reakcja, którą powinniśmy zrobić. W drugiej kolejności, jeżeli widzimy, że ten odczyn się nasila, czy już wiemy właśnie, że jesteśmy uczuleni, czy to na komary, czy to właśnie na owady błonkoskrzydłe, stosujemy po prostu miejscowe leki przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, czyli krótko mówiąc sterydy. To mogą być sterydy w postaci aerozolu, w postaci kremu, maści, żelu. Ważne, żeby je zaaplikować miejscowo właśnie na to miejsce ukąszenia.
I w miarę jak najszybciej.
Tak. I potem one działają przez następne kilkanaście godzin, zmniejszając tą reakcję. Żeby zmniejszyć tą reakcję właśnie zapalną z obrzękiem, zdecydowanie powinno się preparat ze sterydem zastosować. Co jeszcze możemy dodatkowo zrobić? Jeżeli na przykład mamy dziecko, które wiemy, że jest uczulone na komary i właśnie w sezonie bardzo często te ukąszenia są i są one problematyczne, bo właśnie są takie dla niego bolące, swędzące o dużym obszarze, zalecamy stosować leki antyhistaminowe, czyli typowe leki przeciwalergiczne, nawet przez kilka właśnie tych pierwszych tygodni w sezonie wiosenno-letnim, aby wyciszyć te reakcje, które ewentualnie wystąpią. Podobnie, jeżeli już mamy samo ukąszenie i o tą reakcję nasiloną właśnie miejscową, czy to też właśnie w przypadku owadów mokoskrzydły, też oprócz leku miejscowego dodajemy doustny lek antyhistaminowy i to najlepiej w tym pierwszym podaniu w podwójnej dawce, tak, żeby od razu tutaj podwoić, przyspieszyć ten efekt.
A czy uważa pani doktor, że jeśli jest osoba rzeczywiście bardzo silnie reagująca ogólnoustrojowo, że osoby te powinny mieć przy sobie lek doustny sterydowy?
To są już też standardy, które wręcz wymagają od lekarza takiego postępowania, że każdy pacjent, który miał objawy ogólnoustrojowe po ukąszeniu przez osę czy pszczołę, musi zostać zaopatrzony przez lekarza w tak zwany zestaw ratunkowy. Co to oznacza? Czyli tutaj wracając do tych objawów ogólnych, jeżeli pacjent zgłasza, że po ukąszeniu przez osę miał przykładowo pokrzywkę uogólnioną, miał obrzęk naczyniorruchowy, czy jeżeli były to objawy jeszcze bardziej niebezpieczne, czyli skurcz oskrzeli z dusznością, spadek ciśnienia tętniczego, czyli już takie sytuacje zagrażające wstrząsem, czy już rozwinięty wstrząs anafilaktyczny, kiedy jest utrata przytomności, tak, ze spadkiem ciśnienia i tutaj zaburzenia ze strony układu krążenia, czego najbardziej się boimy. Taka osoba musi być obowiązkowo po pierwsze zdiagnozowana, żeby stwierdzić, na co jest uczulona, na który jad, na co może zareagować. W drugim etapie musi zostać zaopatrzona w zestaw ratunkowy. No i w trzecim, co najważniejsze, zastanowić się trzeba, czy jest to osoba do zakwalifikowania, do odczulania, do immunoterapii, bo jest to również możliwe. Po kolei. Zestaw ratunkowy, co powinien zawierać, co ta osoba powinna mieć zawsze przy sobie, nie to, że schowane w szafce czy w lodówce, tylko nosić przy sobie.
W kieszeni,
oczywiście. Oprócz leku antyhistaminowego, czyli przeciwuczuleniowego, który jest taką podstawą, właśnie to, co pani doktor wspomniała, doustny steryd, który powinien zostać właśnie przyjęty zaraz, jak tylko widzimy, że reakcja nie jest miejscowa, zaczyna się robić reakcją uogólnioną, czyli pacjent jest urządlony w rękę, a widzi, że swędzi go całe, czuje, że swędzi go całe ciało, widzi, że już ma pokrzywkę na całym ciele, zaczynają mu puchnąć usta, natychmiast przyjmuje lek sterydowy doustnie. Jeżeli te objawy się nasilają i on czuje już jakieś drapanie w gardle, chrypkę, czuje, że robi mu się słabo, kręci mu się w głowie, że boli go brzuch. Ogólnie widać, że są to kolejne objawy nasilającej się reakcji ogólnoustrojowej. Nie powinien czekać, ale podać sobie adrenalinę. Dostępne są wygodne, łatwe w użyciu dla pacjenta ampułko-strzykawki lub autowstrzykiwacze, które pacjent może sam podać sobie w takiej sytuacji właśnie zagrażającego wstrząsu. Podaje je sobie w postaci iniekcji domięśniowej, przednioboczną powierzchnią uda.
Czyli jest to technicznie bardzo proste.
Technicznie jest to proste. Nawet nie trzeba ściągać rajstop, nie trzeba ściągać spodni. Można przez ubranie wstrzyknąć lek, tak aby zrobić to jak najszybciej, żeby nie zwlekać z podaniem tej adrenaliny. Wówczas jest to lek ratujący i zdrowie, i życie nawet w niektórych przypadkach, kiedy to zapobiegamy rozwojowi dalej wstrząsu, czy w tym pierwszym, jak już wstrząs się rozwija, już tą wydolność na pewno poprawimy, wywołamy skurcz naczyń krwionośnych, podniesienie ciśnienia tętniczego, ale zawsze oczywiście trzeba pacjentowi wytłumaczyć, że podanie adrenaliny wiąże się z tym, że natychmiast wzywamy pogotowie ratunkowe. Czy sam pacjent, czy jego ktoś obecny przy nim z bliskich, czy znajomych, to pogotowie natychmiast wzywa, ponieważ po pierwsze jedna dawka adrenaliny może nie wystarczyć, jeżeli wstrząs już się rozwinął, mogą być potrzebne kolejne i tutaj interwencja będzie ta natychmiastowa dalej niezbędna, a po drugie po podaniu adrenaliny pacjent też wymaga dalszej obserwacji, nawet jeżeli już się dobrze poczuł, to reakcja czasami jest dwufazowa i kolejne objawy mogą się nasilać po kilku, kilkunastu godzinach od tego pierwszego etapu tutaj reakcji ogólnoustrojowej. Więc te podstawowe leki tak jak powiedziałyśmy, pacjent musi mieć przy sobie, musi wiedzieć, co podać, w jaki sposób. To wszystko trzeba też wytłumaczyć samemu pacjentowi czy rodzicom w przypadku dziecka, aby nie bali się podawać leków, tylko odpowiednio tutaj szybko reagowali.
Tak, bo w takiej sytuacji ta szybkość, ta decyzyjność, szybkość jest bardzo ważna i ważne, żeby być do takiej sytuacji przygotowany. Pani doktor, następne takie zagrożenie tego czasu to kleszcze. Kleszcze, które ostatnio się bardzo dużo mówi o tych kleszczach.
Proszę powiedzieć. Dużo się mówi, bo rzeczywiście dużo tych kleszczy jest w naszym otoczeniu. To nie jest już tak, jak kiedyś dawno tak się uważało, że głównie gdzieś leśnicy, tak, i osoby pracujące, mające styczność z tym środowiskiem leśnym są narażone na kleszcze. Absolutnie nie. Tutaj dzieci zgłaszają się właśnie po ukąszeniach przez kleszcze, gdzie tylko dosłownie we własnym ogrodzie przed domem, bawiąc się w okresie tym wiosenno-letnim, jesiennym, ten kleszcz został tam przez rodziców zauważony, usunięty i później zgłaszają się do obserwacji, czy ewentualnie z odczynami.
Właśnie, tak. Usunięty, powiedziała pani. Tak. I bo różne tutaj są teorie, czyli zacznijmy od tego, kiedy dziecko wraca już do domu, rodzic powinien obejrzeć to dziecko z różnych stron. No i jest kleszcz. Jak usuwamy?
Ważne jest, żeby tego kleszcza w miarę możliwości wykręcić. To znaczy przede wszystkim niczym nie smarować, bo wiele osób tutaj zgodnie z takim gdzieś tam takimi stereotypami próbuje właśnie
taki
usunąć
przekaz tłuszcz, ludowy
właśnie,
bywał.
Gdzie tam posmarować masłem czy czymś tłustym, że ułatwia usunięcie kleszcza. Wręcz przeciwnie, tutaj nawet stwarzamy niepotrzebnie zagrożenie, bo wiadomo, że właśnie posmarowany tłuszczem kleszcz wręcz właśnie wtedy wymiotuje i wraz z tymi wymiotami właśnie ewentualne choroby zakaźne może łatwiej przekazać. Więc tutaj absolutnie niczym tego kleszcza nie smarujmy. Staramy się go, najważniejsze, w miarę możliwości wykręcić, podważyć, zrobić to w sposób taki w miarę też aseptyczny, czyli później oczywiście odkazić to miejsce
po usunięciu
kleszcza. Tak. Jeżeli on nie jest jeszcze tak mocno wkręcony w skórę, to zazwyczaj delikatnie tutaj nawet zwykłą pensetką czy igłą można go podważyć i usunąć w łatwy sposób. Czasami niektórzy sięgają, co znacznie ułatwia dla rodziców, którzy nie mają w tym wprawy na co dzień. Są specjalne też takie urządzenia łatwe do usuwania kleszczy do zakupienia w aptece, tak? I można wtedy posłużyć się takim dodatkowym tutaj pomocnym przyrządem. I właśnie to, co też pani doktor wspomniała, najważniejsze jest to, żeby po powrocie do domu w tym okresie właśnie letnim te dzieci oglądać, właśnie jak się rozbiorą, są szykowane do kąpieli, bo wiele przypadków jest takich, kiedy właśnie te kleszcze są na naszym ubraniu i dopiero właśnie dziecko rozbierając się, wręcz właśnie wtedy ten kleszcz dopiero pada na tą skórę, więc bardzo często on jest dopiero delikatnie, nie wszystkimi nawet jeszcze kończynami przytwierdzony, tylko częściowo dopiero do tej skóry właśnie przylega i najłatwiej go jest wtedy najszybciej usunąć, więc ta codzienna wtedy obserwacja, czujność rodzica jest najcenniejsza, bo szybko ten kleszcz zostanie usunięty, tak? Gorzej, jak zostanie właśnie w skórze na kilka dni.
No właśnie, jest kleszcz dłużej, usunięty jest później. Mogą być miejscowe odczyny. Kiedy te odczyny, jakie i kiedy mają one zaniepokoić?
Tak, w przypadku kleszczy najbardziej obawiamy się boreliozy, tak? Choroby zakaźnej przenoszonej przez kleszcze. Rzeczywiście dużo przypadków boreliozy jest stwierdzanych, ale jest to choroba, którą możemy leczyć i im wcześniej, szybciej zaczniemy to robić, tym oczywiście szanse tu wyleczenia są większe. Co nas powinno zaniepokoić? Mianowicie miejsce po ukąszeniu przez kleszcza zazwyczaj jest taką niewielką grudką rumieniową, która stopniowo ustępuje i to nie powinno nas niepokoić. Natomiast w okresie dopiero późniejszym, nawet właśnie po kilku tygodniach od ukąszenia przez kleszcze, może się pojawić tak zwany rumień wędrujący, czyli zmiana, która jest pierwotnie właśnie najpierw wokół miejsca, gdzie to ukąszenie było przez kleszcza, ale ona zaczyna nam się poszerzać. Wygląda jak taki pierścień zaokrąglony, który jest jaśniejszy w środku, na obwodzie bardziej czerwony i pojawiają się kolejne tak zwane satelitarne zmiany już w innych miejscach ciała, w tym miejscu, gdzie było ukąszenie, ale w różnych okolicach.
Ja chciałam na moment przerwać, bo chciałam Państwu powiedzieć, że w tej chwili znajdziecie Państwo w internecie zdjęcia, jak wygląda rumień pokleszczowy. Korzystajcie też z tego, jak macie wątpliwość, czy to ma zaniepokoić, żeby znaleźć takie miejsce, sprawdzić to podobieństwo. Już oddaję pani doktor głos.
I jeżeli tylko zauważymy właśnie takie objawy właśnie rumienia po ukąszeniu przez kleszcza, powinniśmy się absolutnie zgłosić do lekarza, ponieważ wówczas włączamy do leczenia antybiotykoterapię. Tak? Mamy tutaj kilka możliwości antybiotykoterapii, które są skuteczne w przypadku właśnie podejrzenia boreliozy i powinniśmy właśnie zgodnie z zaleceniami lekarza ten antybiotyk zastosować. Wtedy mówię, im szybciej i w przypadku tutaj wystąpienia rumienia zastosujemy ten antybiotyk, tym lepiej.
Oprócz boreliozy, czy mamy się bać kleszczowego zapalenia opon mózgowych?
Kleszczowe zapalenie tutaj opon mózgowo-rdzeniowych jest na pewno bardzo niebezpieczną, zagrażającą zdrowiu chorobą. Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o tą chorobę, to na pewno jest ona zdecydowanie rzadsza niż borelioza. Tutaj powinniśmy kierować się też przesłankami tu epidemiologicznymi, gdzie wiemy, gdzie na danym obszarze rzeczywiście są to rejony endemiczne, gdzie kleszcze po zbadaniu je wiadomo, że mogą przenosić właśnie tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. W przypadku Polski to są zazwyczaj głównie rejony Polski Wschodniej, Mazur, więc tak naprawdę tutaj zwłaszcza przestrzegamy tych pacjentów, którzy właśnie w okresie letnim wybierają się w te rejony, zwłaszcza na Mazury, w okolice tutaj Polski Wschodniej, ponieważ tam rzeczywiście jest zdecydowanie większy odsetek występowania właśnie tej choroby niż na rejonach tutaj zachodniej Polski w Wielkopolsce. Także w Wielkopolsce rzeczywiście są to przypadki rzadkie, natomiast musimy tutaj postępować zgodnie z tym, no, gdzie przebywamy, gdzie wybieramy się na urlop, a propos ewentualnych szczepień, tak, bo o to też głównie
właśnie
pytają.
Chciałam zapytać, tak. Czy wtedy ewentualnie szczepić przeciwko kleszczowemu zapaleniu?
Tak, akurat no w przeciwieństwie do boreliozy, na którą szczepień nie mamy, ale tutaj za to wkraczamy z antybiotykoterapią w razie objawów. Tak, w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu są dostępne szczepienia. To są szczepienia oczywiście płatne, zalecane i szczególnie tutaj w kalendarzu szczepień, jak sobie przeczytamy dokładnie, no zalecane są po pierwsze dla osób, które właśnie pracują na terenach leśnych, czyli
są wszyscy, narażone.
Tak, tak. Głównie właśnie osoby mieszkające i pracujące na tych terenach. No i właśnie osoby wybierające się w te rejony, tak jak powiedziałam, endemiczne, gdzie jest to ryzyko zwiększone. Czyli tym się musimy kierować a propos decyzji, czy się szczepić. Na pewno, jeżeli wybieramy się latem na Mazury, w te rejony, tak, o których wspomniałam, warto po tą szczepionkę sięgnąć.
Bardzo często ludzie tak stosują, jest jakaś wysypka, pokrzywka, wapno.
O tak.
Szeroko dostępne w aptece, prawda?
Właśnie, dobrze, że pani doktor podjęła ten temat, bo właśnie a propos wapna tutaj bardzo często, tutaj wręcz nawet czasami takie śmieszne sytuacje ostatnio miałam w gabinecie, ponieważ nie do końca właśnie to jest wiadome, jak to tutaj w Polsce się tak utrwaliło, że stosujemy to wapno na odczyny alergiczne. Wiemy, że owszem, podanie wapna w pewien sposób wpływa stabilizująco na ściany naczyń krwionośnych, w związku
tak,
z tym...
to uszczelnienie.
Tak. Te odczyny skórne gdzieś tutaj świąt mogą w pewnym, ale niewielkim naprawdę stopniu być tutaj zniesione przez podanie tego preparatu. Bardziej jednak działa to na pacjentów jak placebo. Jeżeli chodzi o leczenie jakichkolwiek odczynów alergicznych, skórnych czy ogólnoustrojowych, jakiejkolwiek choroby alergicznej, nie znajdziemy w żadnych standardach postępowania, w żadnym podręczniku alergologii stosowania wapna. Ogólnie na świecie się go nie stosuje w odczynach alergicznych, to chciałam podkreślić, to jest takie polskie przyzwyczajenie. Tu wręcz mówię o tych sytuacjach takich śmiesznych, które mi pacjenci przekazywali, mianowicie mam pacjentów, którzy przyjeżdżają no, z innych krajów Europy, powiedzmy z Anglii, z Irlandii i tu już kilkukrotnie właśnie mamy wspominały mi, że dziecko miało jakąś ostrą pokrzywkę, czy jakiś inny odczyn alergiczny, no i oczywiście tradycyjnie polskim zwyczajem podały wapno. No i następnie udały się do swojego lekarza właśnie w kraju, gdzie mieszkają i tłumaczyły, co się stało, tłumaczyły, że podały wapno i właśnie każda mama właśnie mnie pyta, dlaczego lekarz na mnie robił takie zdziwione oczy, czemu ja podałam to wapno i nie umiałam mu tego wytłumaczyć, a on zupełnie nie rozumiał, dlaczego w pokrzywce ja dziecku podałam wapno. Ja mówię, no rzeczywiście, ponieważ pewnie nawet się z tym nie spotkał. Więc tak z tym wapnem rzeczywiście to są takie nasze przyzwyczajenia.
Tak. Tak,
natomiast tak. Tutaj większego znaczenia w alergologii nie ma.
Szanowni słuchacze, myślę, że dużo ważnych informacji pani doktor dzisiaj przekazała. No chciałam powiedzieć, że oby się państwo przydały, a właściwie oby się nie przydały. Żeby jak najmniej takich problemów było, ale wiadomo, że pewne rzeczy są nieuniknione i myślę, że zdobyliście państwo pewną wiedzę, jak postępować w takich sytuacjach. Dziękuję bardzo pani doktor za wszystkie informacje. Dziękujemy państwu.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.